Szanowni Państwo, zamykam posiedzenie komisji. Jesteśmy w punkcie omawiania projektu uchwały dotyczącego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jajost. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jajost. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 11 głosów za, jeden przeciw, przepraszam. Projekt uzyskał większość. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu. Proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, kolejny z planów, tym razem malutki planik, około 1,2 hektara, położony w rejonie ulicy Marcina. To jest wniosek, o którym już mówił Pan Naczelnik. Tutaj jakby przyczynką do tego planu, do przystąpienia do sporządzenia tego planu był wniosek właściciela nieruchomości o tym, że nie może zrealizować swojej inwestycji w postaci żłobka. W związku z czym złożył błyskawicznie wniosek o sporządzenie miejscowego planu i ten plan jest, jak Państwo widzą, od marca, gdzie była uchwała o przystąpieniu, do dzisiaj no, bardzo szybko udało nam się go zrobić. To jest obowiązujący plan. W obowiązującym planie, co prawda, te tereny były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową, natomiast nie można było niestety zrealizować tam usług w postaci żłobka. Plan tego nie dopuszczał, w związku z czym musiał być jakby sporządzony nowy plan. Nie można było też tego zrobić zmianą planu, tak jak Chełmeczki, ponieważ ten plan już jest stary, z 2003 roku, częściowo nieaktualny, ma pewne zapisy odnośnie chociażby wskaźników i zasad kształtowania zabudowy, w związku z czym zrobiono jakby nowy planik dla tego fragmentu. Właściwie to jest jedna plama, jedno przeznaczenie, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe, gdzie dopuszcza się m.in. zabudowę mieszkaniowo-jednorodzinną, jak również przede wszystkim tę zabudowę usługową, wolnostojącą. M.in. przede wszystkim chodzi o to, żeby dopuścić tam lokalizację zabudowy usługowej, m.in. tego żłobka, o który cały czas chodzi. Parametry i zasady kształtowania zabudowy zostały dostosowane w odniesieniu do ustaleń studium. W zasadzie wskazano jedynie ulicę dojazdową jako obsługę tego terenu. Od zachodniej strony mamy tor doświadczalny Fiata. Ta droga również była w obowiązującym planie. Do tego planu również nie było żadnych uwag, w związku z czym można go poddać dalszej procedurze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Panie Naczelniku, proszę o podanie kosztu sporządzenia planu.
$13,653.
Dziękuję bardzo. Proszę pani radna Barbara Panek-Bryła.
Panie Naczelniku, proszę określić dokładnie zakres tego planu. Gdzie to jest dokładnie?
Mikołaja.
No, ale bo nie rozumiem tych niebieskich.
Możesz mi wskazać. Pani radna, ulica Marcina, aktualnie przebudowywana, ulica Mikołaja, tor prób, tutaj go widać. I można powiedzieć, ograniczone to jest od strony południowej istniejącą zabudową. Co do, jeszcze tak odnosząc się do zapytania wcześniejszego planu, tutaj akurat realizujemy wskaźniki zabudowy na maksymalnych parametrach, które są dopuszczone w studium. Także to jest też tutaj taki wymóg czy wyjście naprzeciw inwestora z uwagi na to, że za tym żłobkiem w tej pierwszej linii zabudowy ma powstać zabudowa szeregowa aż do toru prób. Tutaj te oczekiwania w kwestiach chociażby powierzchni biologicznej czynnej były no, takie maksymalne, także wskazaliśmy tutaj według studium maksymalne parametry w tym zakresie.
Tutaj mam pytanie co do zakazu, bo w zakazie w paragrafie 5 jest napisane zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czego to dotyczy?
Paragraf 5 odnosi się do przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie oddziaływać na środowisko za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej, czyli ta zabudowa mieszkaniowa powyżej 0,5 hektara, bo tak jak dobrze pamiętam mówi rozporządzenie, musi być dopuszczana, a tu jest akurat ta powierzchnia większa, w związku z czym jest to przedsięwzięcie, które może potencjalnie oddziaływać na środowisko, będzie wymagało prawdopodobnie sporządzenia raportu po potwierdzeniu takiej konieczności. Musiał być wyłączone z tego zakazu pozostałych przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko.
Dobrze. I też zagospodarowanie, użytkowanie terenu w sposób stwarzający ten kolejny punkt. Czy to są na przykład, bo akurat w tamtym rejonie mamy z tym problem, zakłady blacharskie, lakiernicze i takie ogólnie rzecz ujmując.
Dokładnie taka też była intencja tego zapisu, żeby nie pojawiła się tam jakakolwiek zabudowa usługowa, jeżeli by właściciel doszedł do wniosku, że nie będzie tam realizował zabudowy mieszkaniowej, tylko usługową, to żeby taka zabudowa, która tam ewentualnie powstanie, nie powodowała takich uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
I tutaj wysokość zabudowy jest 12 i 15 metrów. Nie wiem znaleźć teraz tego. W budynki mieszkalne 12, reszta 15, czyli ten żłobek mógłby mieć wysokość 15 metrów.
Tak, dokładnie. Budynki 15, a pozostałe obiekty budowlane, czyli chociażby latarnie albo jakieś inne obiekty nie będące budynkami, maksymalnie 12. Czyli żłobek do 15.
I tam, a w tamtym rejonie jakie są wysokości?
Mniej więcej podobne, ponieważ zaraz pomiędzy 12 a 15, zaraz naprzeciwko, tu akurat nie ma, bo ta mapa jest już nieaktualna, jest budynek wielorodzinny, tam jak dobrze pamiętam,
ten blok,
Mikołaja, tak. Także on ma 4 bądź 5 kondygnacji, jak dobrze pamiętam.
I jeszcze chciałam zapytać, z czego tu wynika ten dodatni wynik finansowy na końcu? 33 tysiące. Zgodnie z przyjętymi założeniami naszego prognozy oraz projekty planu.
Tak, to jest w uzasadnieniu. To jest jakby do każdego projektu planu jest sporządzana prognoza skutków finansowych wejścia w życie tego planu miejscowego i to jest jakby połączone, policzy się koszty, które będą ewentualnie musiała ponieść gmina na chociażby realizację tej drogi dojazdowej, ale również te dochody, które będą wynikały chociażby albo z przyrostu podatku od nieruchomości, albo z opłaty, ewentualnej opłaty planistycznej, bo to też nie jest do końca pewne, bo to decyzja jakby co do sytuacji wzrostu wartości nieruchomości jest indywidualnie oceniana przez rzeczoznawcę majątkowego na każdym wypadku, w każdym jakby indywidualnie ocenia, czy nastąpi wzrost wartości, czy nie. Tu akurat sytuacja jest taka, że mamy plan do planu, gdzie była i mieszkaniowa zabudowa, i usługowa. Tu jest tak samo, w związku z czym tu raczej mówimy o przyroście podatku od nieruchomości.
I zamiarem inwestora jest żłobek i szeregowce, tak? Dobrze. I jeszcze tylko jedną rzecz. Żłobek od strony Mikołaja, szeregowce za.
Żłobek ma być w tym miejscu, dokładnie w tym. Na samym początku, to już przy, a reszta to zabudowa szeregowa.
Dobrze. I tutaj na tym całym terenie obowiązuje zakaz garaży blaszanych.
Tak, dokładnie.
Dobrze, dziękuję.
Proszę, pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie naczelniku, z tego co wiem, bardzo ładna droga dojazdowa jest w dobrym stanie właśnie do bloku przy ulicy Mikołaja. Patrząc na cały plan, ona w zasadzie daje jakby 1/3, może nawet 1/4 całego tego terenu. Rozumiem, że przed właścicielem tego terenu jest wydzielenie drogi, która będzie biegła dalej wzdłuż. Czy tam jest jakaś droga? Bo niestety nie jest, ale ona jest gminna, prywatna. Jak to wygląda? Dziękuję.
Bardzo proszę.
Panie radny, w części ta droga stanowi własność gminy. Część tej drogi to pas przyległy do działki inwestora, który wymagał będzie regulacji tutaj tego stanu prawnego. Na dzień dzisiejszy w ramach realizowanej inwestycji centrum logistycznego i wpięcia w istniejące sieci w rejonie ulicy Mikołaja doprowadzono do sytuacji, że ta droga na tym odcinku nieutwardzonym do tej pory została po realizacji przyłączy przez inwestora wysypana tłuczniem, także wydaje się, że ten stan na dzień dzisiejszy jest zadowalający.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Poddaję pod głosowanie stanowisko komisji. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Marcina w Bieruniu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 12 głosów za. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały dotyczącego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ulicy Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej, etap pierwszy. Bardzo proszę o wprowadzenie.
Szanowni Państwo, ostatni z prezentowanych dzisiaj planów. Pan naczelnik również o nim wspominał, jak mówił o toku prac planistycznych. Tutaj prace toczą się dosyć długo. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu tego rejonu ścierni była w 2016 roku. Tutaj na etapie sporządzania projektu tego planu w zasadzie od 2017 roku, to tak woli przypomnienia, ponieważ omawialiśmy to już na komisji, toczyły się prace i opinie i uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie całości tego obszaru i procedowania całości tego obszaru objętego przystąpieniem z 2016 roku. Kilkukrotnie jakby podejmowaliśmy próbę wynegocjowania jakichś rozwiązań, które byłyby zadowoliłyby Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pod kątem korytarza ssaków kopytnych, który przebiega przez część tego obszaru. I tłumaczenia nasze i jakby wskazywania, że większość tego obszaru jest pokryta obowiązującym planem i wszelkie jakby pogorszenie tego stanu skutkowałoby jakimiś roszczeniami, odszkodowaniami z tytułu utraty wartości nieruchomości przez tych właścicieli, którzy są tam pokryte obowiązującym planem, jakby do regionalnego dyrektora nie trafiały, a kolejnym przyczynkiem również do podziału tego, to już było to, o czym mówił pan naczelnik, że jest procedowana ta obwodnica ścierni Bierunia, do końca nie o ustalony, właśnie jest ustalony kształt, natomiast on tam jeszcze jest nie do końca przesądzony, tam się toczą różne prace dotyczące chociażby jezdni serwisowej, w związku z czym zadecydowano o podziale tego na dwa etapy. I to jest jakby etap pierwszy tego całego opracowania. Obejmuje część ścierni. Od północy mamy linię kolejową. Tutaj idziemy po ulicy Piaskowcowej, po granicy terenów usługowych. Tu po granicy wyznaczonego korytarza w studium, gdzie jest przeznaczony pod obwodnicę. Tu idziemy po ulicy Zarzyna do ulicy Warszawskiej. po granicy terenów obowiązującego planu, ponieważ tutaj były składane wnioski o dopuszczenie zabudowy usługowej i potem do góry poprzez ulicę Bazaltową i Pszenną do góry, do torów kolejowych. Dla tego obszaru, jak już wspomniałem, obowiązują w zasadzie cztery plany. To jest jeden ze starszych planów, plan Bieruskiego Centrum Administracji i Komercji. No, jest dosyć stary, obowiązuje od 1997 roku. W zasadzie częściowo został w niewielkim stopniu skonsumowany, reszta terenu pozostały niezagospodarowane, przy czym również też przyczynką do przystąpienia do tego planu nowego były wnioski mieszkańców z okolic Zarzyna, których chcieliby jednak nie przeznaczenia pod tereny usług o charakterze komercyjnym, tylko zdecydowanie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Kolejny plan to jest plan, który obowiązuje od 2011 roku. I to jest 2006, przepraszam. 11 od Piaskowcowa Bazaltowa. To jest plan, który był zrobiony przed nową edycją studium. Wskazywał głównie tereny pod zabudowę produkcyjno-usługową. A tutaj między innymi przebiega ten nieszczęsny, można powiedzieć, korytarz ssaków kopytnych. Kolejny plan, który obowiązuje na tym terenie, to jest plan z 2006 roku. To jest plan samego centrum Ścierni. I też jakby do części tego planu zostały złożone wnioski, bo obejmujemy tym planem ten fragment, czyli tą zachodnią część od ulicy Pszennej i fragment od ulicy Warszawskiej do tych ogródków działkowych. Projekt planu przeszedł całą procedurę po podziale, czyli musieliśmy jakby ponowić całą procedurę opiniowania uzgodnień, następnie wyłożenia planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia nie było żadnych uwag, po wyłożeniu też uwagi nie wpłynęły. W ślad za ustaleniami studium przeznaczono zgodnie z wnioskami mieszkańców większość tego terenu przy ulicy Zarzyna jednak pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, ograniczając te tereny usługowe od ulicy Świętej Kingi za starostwem, zgodnie z wnioskami starostwa również tylko pod zabudowę usługową. Po stronie zachodniej, od zachodniej strony ulicy Turystycznej mamy zgodnie z ustaleniami studium teren przeznaczony pod obiekty wielkopowierzchniowe UC powyżej 2000 m2. Te tereny usługowe pomiędzy ulicą Warszawską i ulicą Turystyczną w zasadzie już w większości są zagospodarowane. Tereny w północnej części przy ulicy pomiędzy ulicą Pszenną i Bazaltową. Tutaj mamy w zasadzie w większości też już tereny zagospodarowane z niewielkim dołożeniem terenów pod zabudowę mieszkaniową w północnej części zgodnie z ustaleniami studium. Również tutaj przy ulicy Warszawskiej wnioski właścicieli tych terenów dążyły do przekształcenia części tego pod zabudowę usługowej. To jest ten obszar tutaj. I pozostałe wnioski, które dotyczyły tych działek, gdzie w obowiązującym planie była wyznaczona dosyć mocno wkraczająca, nieprzekraczalna linia zabudowy. Ona w tej chwili została zmniejszona, tak żeby umożliwić jednak zagospodarowanie frontów tych działek pod kątem zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej. Z nowych połączeń drogowych w zasadzie mamy taką drogę dojazdową, która kończy się placem do zawracania. Próbowaliśmy w ślad za obowiązującym planem włączyć to do ulicy Turystycznej na wprost ulicy Zarzyna, żeby pojawiło się tam nowe skrzyżowanie. Niestety ze względu na to, że GDDK proceduje tą obwodnicę w tym rejonie i planuje tutaj w ślad tą, po tej istniejącej drodze gruntowej poprowadzić swoją drogę serwisową. W związku z czym niestety musieliśmy ten łącznik wyrzucić, a ponadto tutaj w tym rejonie będzie rondo na tym obwodnicy i na skrzyżowaniu Turystycznej. W związku na odległości, które mówią o pomiędzy skrzyżowaniami, niestety musieliśmy to skrzyżowanie czy tą nową drogę stąd wyrzucić. Pozostało tylko istniejące włączenie ulicy Zarzyna. My w zasadzie pokazujemy ślad istniejącej trasy rowerowej w ślad po starej śladzie kolejki. Utrzymujemy to jako stan istniejący jako KX. Mamy tutaj znów wzdłuż, w ślad za wnioskami mieszkańców, drogę wewnętrzną, która by obsługiwała te duże działki od strony ulicy Warszawskiej, ze względu na to, żeby nie obsługiwać tego od strony ulicy Warszawskiej, tylko żeby mogli tą drugą linię zabudować jednak od tej strony tej ścieżki. Drogi wewnętrznej, strony tej ścieżki.
Po północnej stronie ścieżki.
Tak jest, po północnej stronie ścieżki. To w zasadzie to tyle. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Jeszcze tak dopowiadając, plan zagospodarowania przestrzennego od strony południowej, Bieruńskie Centrum Administracji i Komercji, no to jest też taki przykład no tego władztwa planistycznego i ten plan, mimo że historyczny, to do dzisiaj w niektórych miejscach wzbudza sensację, bo to na ten czas, jak ten plan był uchwalany w Bieruniu, można powiedzieć, no to była wielka sensacja, bo przewidywał przeznaczenie pod cele publiczne takie jak Straż Pożarna, szpital, sąd i inne, szkoła wyższa, także inne przeznaczenia. Fajnie się to zaprojektowało. Koncepcja była taka, żeby ten Bieruń stary z Bieruniem nowym połączyć i myślę, że poprzez zrealizowanie tych przynajmniej kilku instytucji, które na dzień dzisiejszy w tych ścierniach są ulokowane, to się udało. Teraz widzimy, że jednak potrzeba rozwoju tego budownictwa jednorodzinnego no przeważa. Tych instytucji już aż tylu nie potrzebujemy. Wiemy, że to się wiąże z kosztami, też z kompetencjami niekoniecznie gminy Bieruń, a chociażby powiatu czy jakichś instytucji wyższych. Dlatego też decyzja o tym, żeby część tych terenów zarezerwowanych pod cel publiczny odblokować, o co zabiegali tutaj mieszkańcy. Aspekt jeszcze tutaj finansowy, który mógłby w pewnym momencie doprowadzić do sytuacji takiej, że właściciel, zniecierpliwiony właściciel nieruchomości wystąpi o wykupienie takiej działki przeznaczonej pod ten cel publiczny, bo on nie może tutaj zrealizować innych funkcji, a ten cel publiczny niejako wykup ze strony gminy czy instytucji, która jest wskazana na planie zagospodarowania, jest obligatoryjny, no to też stwarza niebezpieczeństwo w przyszłości, że nagle zjawi nam się właściciel, który takiego wykupu zażąda. Także tutaj takie świadome też działanie z naszej strony. Jeszcze też krótko chciałem się odnieść do tego aspektu, do tego przypadku uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg i włączenia ulicy Zarzyna w ulicę turystyczną, która na dzień dzisiejszy funkcjonuje. Tam, szanowni państwo, nie wiem, może byśmy to powiększyli, myśmy rozdzielili te przeznaczenie, także ta droga wojewódzka, ona ma swój symbol, ulica Zarzyna też, jak państwo zauważą, na końcu wydzielamy teren, który teoretycznie mógł być zawrotką. Tylko taka wersja tego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoliła na pozytywne uzgodnienie Generalnej Dyrekcji Dróg. Problemem będzie uzgodnienie ewentualnej przebudowy, czy już ten aspekt projektowy samej drogi ekspresowej i obwodnicy, także tu będziemy musieli rozwiązać to od strony planistycznej, być może włączenie w to rondo, które od strony południowej powstanie tej ulicy Zarzyna, także zobaczymy, o to będziemy zabiegać. Ewentualnie widmo tego, że kiedyś ta droga mogłaby się stać ślepą, no to też na dzień dzisiejszy istnieje, chociaż myślę, że to jest stan istniejący i tutaj mamy argumenty takie, że utrzymiemy w takiej funkcjonalności, jak to na dzień dzisiejszy wygląda, ten ciąg komunikacyjny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie stanowisko komisji. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie linii kolejowej relacji Tychy-Lędziny, ulicy Pszennej, Grafitowej, Warszawskiej, Zarzyna i Turystycznej. Etap pierwszy. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. jednogłośnie, 12 głosów za. Bardzo dziękuję za wprowadzenie nas w plany zagospodarowania przestrzennego panu projektantowi. Bardzo dziękuję za pana obecność. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projektu kolejnej uchwały. Jest to projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, trzecia edycja. Bardzo proszę, panie naczelniku, o wprowadzenie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, myślę, że przyczyna, dla której dzisiaj proponujemy podjęcie takiej uchwały, zaopiniowanie takiej uchwały, to chociażby dzisiaj wizyta mieszkańców zabiegających o zmiany w tym dokumencie. Jednak w uzasadnieniu tej uchwały tych elementów, które stanowią o tym, że przystępujemy, czy powinniśmy przystąpić do opracowania tego dokumentu, jest więcej. Kwestia niejasnych czy dublowanych sformułowań w zakresie map ryzyka. Co to się troszeczkę. Dobra. Które w aktualizacji studium na 2013 rok określały obszary szczególnego zagrożenia powodzią, a ta definicja, można powiedzieć, jest dedykowana mapom, które opracowywały wtedy, na tamten czas, RZGW. Dzisiaj odpowiadają za nie Wody Polskie i aktualizują ten dokument. Chcemy doprowadzić do sytuacji, że rozdzielimy te obszary względem studium. Także jeżeli po aktualizacji okaże się, że te mapy ryzyka rzutują w postaci wyznaczenia nowych terenów szczególnego zagrożenia, no to my w tym nowym studium to wprowadzimy, ale też będziemy starali się użyć innego sformułowania, odnosząc się do tych terenów, które mamy jako te zagrożone, chociażby powódź z 2010 roku, która gdzieś tam odzwierciedlenie w tym dokumencie znalazła, żeby te sformułowania były po prostu jasne i czytelne i nie dublowały się. Kolejnym wyzwaniem, szanowni państwo, są odnawialne źródła energii. Mamy coraz więcej zapytań w zakresie farm fotowoltaicznych. Są nieużytki na naszym terenie, które teoretycznie mogłyby być zaadaptowane na taki cel. Jednak tutaj po konsultacji z Urzędem Wojewódzkim stanowisko jest takie, że można to robić w sposób indywidualny i wydawać decyzje o warunkach zabudowy, czego byśmy nie chcieli robić, ale też można, określając te obszary potencjalne, które mogą być na ten cel wykorzystywane w studium, potem opracować plan zagospodarowania przestrzennego i umożliwić ewentualnie taką działalność na naszym terenie. Teren, na którym można by realizować tą fotowoltaikę, odnawialne źródła energii powyżej 100 kW musi mieć przeznaczenie przemysłowe. Także to jest taki aspekt, który też rzutuje na to, żeby ewentualnie w tym studium, jeżeli się z tym godzimy, jeżeli chcemy, żeby takie formy działalności gospodarczej miały miejsce na naszym terenie, no to musimy przewidzieć w tym studium. Kolejne tematy to jest gminna ewidencja zabytków, park kulturowych, obszary rewitalizacji, obszary zdegradowane. Także te wszystkie aspekty, te wszystkie uchwały, które w międzyczasie, między 2013 rokiem a dniem dzisiejszym się podziały, no też należałoby w tym dokumencie uwzględnić. Nie wiemy, co z kanałem śląskim, nie wiemy też, w jaki sposób kwestia projektowa S1-ki, ile tych obszarów uda nam się uwolnić po tym procesie projektowym. Także tu byśmy chcieli doszczegółowić w tym zakresie też w ramach nowego studium to planowanie przestrzenne w gminie Bieruń. Myślę, że na ten moment tyle. Jeszcze chciałem państwu pokazać historię. A historia, szanowni państwo, sięga 98 roku. Wtedy to powstało pierwsze studium. Dokument ten, opracowanie tego dokumentu wynikało z jeszcze wcześniejszej ustawy z 94 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te studium ewaluowało, także krótko po 98, właściwie uchwała była w 99 o opracowaniu tego dokumentu. W 2002 była aktualizacja, potem zmiany, potem w 2010 przystąpienie do opracowania kolejnej aktualizacji i ta uchwała, na której na dzień dzisiejszy procedujemy, 2013 rok. Po drodze dwie uchwały, które już można powiedzieć w ostatniej kadencji miały miejsce. Jedna procedura jest w trakcie opracowania. No i tutaj kwestia opracowania nowego studium. Tutaj ta trzecia edycja i tu akurat ja może się do tego nie przywiązywał, bo to trochę może też w błąd wprowadzać. No, mieliśmy jedno studium właściwe i dwie aktualizacje. No, te dwie aktualizacje liczyliśmy jako jedno i stąd ta trzecia edycja. Także tutaj według uznania państwa no, możemy się posługiwać tym sformułowaniem, ale to też jest tak z racji tylko i wyłącznie porządkowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, w uzasadnieniu zaniepokoiły mnie tutaj dwa zdania i prosiłbym panów o jakieś krótkie wyjaśnienie. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż obowiązujące studium warunkowe i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia wymaga aktualizacji z uwagi na występowanie udokumentowanych i nieudokumentowanych obszarów płytkiej eksploatacji górniczej oraz występowanie udokumentowanych kompleksów podziemnych składowania dwutlenku węgla. O ile z pierwszym zdaniem się, może nie tyle ze zdaniem się zgadzam, co jestem tego świadom, to dla mnie zdanie o składowaniu dwutlenku węgla jest zaskoczeniem. Prosiłbym tu o jakieś bliższe informacje. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Oczekiwania dzisiaj nadzoru prawnego wojewody odnoszą się przede wszystkim do tej niewymienionej przez pana radnego kwestii demografii i bilansu terenów wyznaczonych pod zabudowę, bo jak wiemy, no te gminy, jak już mają to planowanie, zagospodarowanie przestrzenne na wysokim poziomie, no to też dysponują terenami w tych dokumentach, które na lata w przyszłość zabezpieczają te potrzeby. Jednak też w tych aspektach, o których pan mówi, no są też oczekiwania, że jeżeli takie złoża znajdują się pod daną gminą, to te złoża zostaną w sposób czytelny na tym studium oznaczone. Także tutaj może nie odnosimy się w sposób taki bezpośredni, że faktycznie te złoża pod nami, pod gminą Bieruń się znajdują, ale jednak ten aspekt po prostu będzie wymagał tutaj analizy. No, będziemy występować w tym zakresie do instytucji w celu potwierdzenia bądź wykluczenia ewentualnych tutaj takich można powiedzieć bogactw naturalnych.
Bardzo proszę pan Edward.
Czyli jednym słowem, jeśli ktoś wpadłby na pomysł, no już pomijam płytką eksploatację zasobów górniczych, ale na składowanie dwutlenku węgla, to my już w studium uwarunkowań musimy dzisiaj, wybiegając lata do przodu, to uwzględnić, tak? Później w obszarach tam przeznaczonych pod zabudowę i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze jedno pytanie. Na ile projektowanie bo budowa to jest inna historia, ale projektowanie przebiegu S1 i ewentualne decyzje co do budowy kanału śląskiego nam wydłużą czas realizacji tego studium, no bo z dyskusji tutaj na wstępie, na początku komisji wynikało, że mieszkańcy i zapewne my radni oczekiwalibyśmy no, szybkiej i konkretnej pracy nad tym. Wydaje mi się, że te dwa aspekty ten czas w sposób znaczny wydłużą. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Bo było też na samym początku tutaj pytanie odnośnie harmonogramu i myślę, że teraz jest taki moment, żeby kilka słów o tym. Chcemy przystąpić do tego opracowania w przyszłym roku, z tym, że będziemy musieli opracować nową ekofizjografię dla całego miasta, czyli powiedzmy taki zbiór uwarunkowań przyrodniczych między innymi, który też nam pozwoli w ramach zlecenia narzucenie pewnych oczekiwań z naszej strony. Także te ukształtowanie terenu dzisiaj, no to też wiemy, że przez eksploatację górniczą no zmienia się poziomy wód gruntowych, kwestie odwodnienia, kwestia melioracji, zbiorników retencyjnych. Te wszystkie uwarunkowania na dzień dzisiejszy, które są, ale też które należałoby przewidzieć, żeby iść zgodnie z oczekiwaniami różnych ustaw i różnych programów, bo jak wiemy, ten program retencji ma się rozwijać w Polsce, no to te rzeczy, jako powiedzmy ten wsad i właśnie w ramach tej ekofizjografii tu chcielibyśmy uszczegółowić i to będzie taki dokument pierwszy wsadowy. I to będzie rozpoczęcie prac nad studium. Pewnie uda się jeszcze też zawiadomić o przystąpieniu do tego opracowania w przyszłym roku. Być może wybrać wykonawcę tego dokumentu i opracować jeden z pierwszych etapów tego opracowania. Taki deadline, który na dzień dzisiejszy sobie wyznaczyliśmy, no to jest pierwszy kwartał 2020 roku i to jest, uważamy, bezpieczny termin, który umożliwi nam też jeszcze do końca kadencji, czyli 2022 i 2023 rok, zrealizować te plany zagospodarowania, które dzisiaj też były proponowane w tym harmonogramie. Także te założenia na dzień dzisiejszy tak wyglądają. Co do trasy S1, na dzień dzisiejszy dysponujemy mapami, które są dosyć już szczegółowe i dzisiaj akurat przykład ulicy Jagieły Królowej Jadwigi, tego planu zagospodarowania, gdzie żeśmy podczytali i można powiedzieć skorygowali tą rezerwę terenu pod łącznicę do S1, pozwala nam w takim dużym stopniu twierdzić, że opracowując studium będziemy w stanie uwolnić część terenów i doszczegółowić chociażby w tym styku z ulicą to jeszcze Turyńska, Warszawska, przepraszam, w okolicach wiaduktu kolejowego, bo tam powiedzmy są te największe wątpliwości, tam też ma być zrealizowane rondo, w które będziemy musieli wpiąć drogę gminną, ulicę Kasztanową, o której też dzisiaj jeszcze w innym temacie będę mówił. Także myślę, że termin jest w miarę bezpieczny, jesteśmy w stanie w ciągu tych 2 lat ten plan, to studium opracować. No wiadomo, nie przewidzimy kolejnych wyłożeń, uwag, korekt w tym zakresie, także myślę, że na to mamy też jakąś rezerwę czasową. Co do kanału, szanowni państwo, to ja myślę, że to jest wybieganie, tak jak wybiegamy tym studium, ja to mówię, te studium musi wystarczyć na kolejne 8-10 lat, bo tak to z doświadczenia i tego harmonogramu, raczej tych opracowań wstecz można by było patrzeć, no to kanał Śląski, to jest przyszłość gdzieś tam w ciągu 30 lat. Także tu byśmy chcieli tylko i wyłącznie na poziomie studium, czyli wyznaczenia kierunków, wskazać o takiej ewentualności, wskazać pewnie linię jakąś brzegową, która gdzieś tam pozwoli na to, że będziemy mogli się posługiwać dokumentem, który już do tego zamierzenia rządowego będzie się odnosił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Damian Gerycki, proszę.
Pytanie do pana naczelnika w związku z tym pokrewnym nazewnictwem między mapą ryzyka powodziowego a terenami naszego ryzyka powodziowego. Rozumiem, że po to chcemy zmienić, że te jedne i drugie tereny w naszym planie, a w rządowym dokumencie, czy tam mapach rządowych, które są, pochłonęły bardzo duże fundusze i finanse i analizy, będą się one różnić, te tereny między sobą, bo o co chodzi mi logika, bo skoro po co coś zmieniać, jak gdzieś tam są analizy odpowiednie rządowe robione, które wyznaczają te tereny powodziowe w mapach.
Bardzo proszę.
Panie radny, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które mamy wyznaczone w studium z 2013 roku, a obszary szczególnego zagrożenia powodzią wynikające z map to są obszary różne i dlatego też mimo, że w ten sam sposób określane na poziomie dwóch różnych dokumentów, nie są to same ze sobą i dlatego myśmy aktualizując studium użyli sformułowania, które potem można powiedzieć na tamten czas w przyszłości zostało użyte w innym kontekście i dlatego też to wymaga wyjaśnienia, bo wprowadza to w błąd i nieraz mieliśmy musieliśmy wyjaśniać na poziomie uchwalonego planu przed nadzorem prawnym różnice między tymi sformułowaniami. Na dzień dzisiejszy też należy powiedzieć o tym, że te mapy ryzyka są aktualizowane i też myślę, że do końca roku, bo taki jest tam termin podawany, te mapy ryzyka zostaną zaktualizowane, obszary nowe zostaną wskazane jako te o szczególnym zagrożeniu i czekamy, bo obowiązkiem Wód Polskich jest potem przekazanie do właściwych gmin tych aktualizacji. Także to też będzie rzutowało na ewentualnie tutaj uczytelnienie, na pokazanie tego na poziomie studium.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Jarosław Mokry.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Korzystając z obecności pana urbanisty oraz pana naczelnika, jeżeli chodzi o aktualizację studium warunkowań zagospodarowania przestrzennego, kwestie dostosowania do map ryzyka zagrożenia powodziowego, jak najbardziej tutaj ta kwestia jest zrozumiała. A chciałbym zapytać, jest to taka nowa sprawa, która pojawia się w wielu kwestiach planowania przestrzennego. Mam na myśli tutaj zanieczyszczenie powietrza. Mamy teraz na terenie miasta Birunia czujniki pomiaru jakości powietrza. Są informacje, że w tego typu dokumentach planistycznych są już ujmowane tego typu kwestie w naszym studium uwarunkowań również, jeżeli chodzi o przewietrzanie tego miasta i żeby ta jakość powietrza była utrzymywana w dobrym stanie. W chwili obecnej, kiedy mamy już narzędzie umożliwiające pomiar jakości stanu powietrza, wydaje się, że będziemy mogli bliżej się, czy bardziej przyjrzeć się zanieczyszczeniu tego obszaru w naszym mieście czy części miasta i w jaki sposób to się odbywa, jeżeli chodzi o te dokumenty planistyczne, czy w planie zagospodarowania przestrzennego będziemy tutaj się pochylać nad tym, czy będziemy zlecać jeszcze wcześniej opracowanie jakiejś mapy z tym związanej, tych zanieczyszczeń, czy jak planujemy w tym aspekcie podejść do tego tematu.
Bardzo proszę o odpowiedź.
To też ten aspekt będzie poruszony właśnie w tej ekofizjografii, o której wspominałem. Także ten temat generalnie przewietrzania, to patrząc tutaj na te dokumenty wstecz, kiedyś przewietrzanie miasta, przewietrzanie tych przestrzeni zabudowanych, śródmiejskich miało bardzo istotne znaczenie i widać też trend taki powrotny, że zwracający uwagę między innymi urbanistom, bo tu pewnego rodzaju zaniechanie jest, chociaż to też trochę niesprawiedliwe jest odnoszenie się do samych urbanistów, ale miasta te kwestie zaniechały, chociaż my, muszę powiedzieć, mamy ten aspekt w aktualizacji ujęty pod kątem szeroko rozumianych korytarzy ekologicznych, bo mniej więcej te przewietrzanie odbywa się zawsze dolinami rzek i właśnie tymi korytarzami ekologicznymi, z tym, że nie mamy tego, można powiedzieć, literalnie nazwane. A można tutaj przywołać taki przypadek składania przez nas wniosku do POIŚ-u, to był temat paciorkowców, kiedy w takim zestawieniu tych wszystkich, można powiedzieć, ocenianych aspektów pojawiało się przewietrzanie i gdybyśmy na przykład mieli to na poziomie planu zagospodarowania, który tam obowiązuje, ujęte, no to też można się spodziewać, że tam byłby punkt więcej. Także generalnie do tego tematu na pewno tutaj w studium będziemy się przychylać i będziemy to w sposób taki czytelny, odnosząc się przede wszystkim do korytarzy ekologicznych, chcieli odnieść.
Dziękuję bardzo. Proszę, radna, pani radna Maria Sitko.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Tak sobie myślę, przystępujemy do tego sporządzenia tego studium i żeby tak wybiegnąć w przyszłość, będzie budowana obwodnica Bierunia, to właściwie to będzie przez środek Bierunia ta obwodnica, żeby po prostu przy tej obwodnicy, i to tak się dzieje gdzie indziej, jak tak jeżdżę po Polsce, żeby były zjazdy, żeby te tereny były przeznaczone na inwestycyjno-budowlane, żeby po prostu dać szansę jakimś tam inwestycjom, żeby Bieruń mógł z tego mieć pożytek. No i właściwie właściciele gruntu, bo mogliby jej sprzedać albo jakąś działalność otworzyć, żeby w tym kierunku pójść.
Bardzo proszę.
No na pewno pod tym kątem gospodarczym będziemy też tutaj w tym studium to ujmować.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, w związku z tym poddaję pod głosowanie stanowisko komisji. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia, trzecia edycja. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie 12 za. Przechodzimy do ostatniego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu. Panie naczelniku, bardzo proszę o wprowadzenie.
Szanowni państwo, można powiedzieć, po latach starań doprowadziliśmy do sytuacji, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa dokonał wyceny terenów w rejonie ulicy Strefowej. Tutaj akurat dysponujemy niestety tylko ortofotomapą, na której jest realizowany pierwszy etap Strefowej. Tak wiemy, że ta droga już praktycznie tutaj do ściany lasu została zrealizowana. Także mamy na tym obszarze wyznaczone 5 kompleksów nieruchomości z własności KOWR o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym objętym statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o które zabiegają inwestorzy. Jednak z uwagi na to, że ten grunt nie był wyceniony, nie był wystawiony na przetarg przez KOWR, no jest do dnia dzisiejszego niezagospodarowany. 12 listopada, czyli nie tak dawno, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wywiesił wykaz dla 3 pierwszych nieruchomości oznaczonych numerami 1, 2 i 3. To są 3 kompleksy, którymi są zainteresowani inwestorzy, którzy złożyli do Katowickiej Specjalnej Strefy i listy intencyjne i są, można powiedzieć, po wstępnej pozytywnej weryfikacji strefy. Na tym obszarze, poza Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa my jeszcze też dysponujemy działką, a właściwie działkami dwoma, które dzisiaj są przedmiotem tej uchwały. To jest działka 670/72 o powierzchni 1055 m i działka 664/72 o powierzchni 573 m. Są to tereny, które dawno temu były rowami melioracyjnymi na tym obszarze. Te rowy na dzień dzisiejszy już w zupełnie inny sposób wyglądają, także można powiedzieć, że własnościowo to nie koresponduje, ale z uwagi na to, że obszarem przyległym do istniejącego już kompleksu logistycznego jest zainteresowany właśnie ten inwestor i w jego planie, w jego zamyśle byłaby kwestia rozbudowy tego centrum logistycznego, istnieje potrzeba zakupu też poza tym terenem KOWR-u działki gminnej. Można powiedzieć siłą rozpędu z uwagi na to, że poniżej ulicy Strefowej od strony południowej jest dosyć bliźniacza sytuacja. Proponujemy też już w ramach tej uchwały podjęcie uchwały o zbyciu, możliwości zbycia tej drugiej działki, bo też zainteresowani tym terenem od strony południowej są i myślę, że to nam w łatwy sposób dosyć elastycznie pozwoli przeznaczyć ten teren w momencie, kiedy inwestor już będzie zainteresowany, będzie konkretny, będzie po przeprowadzeniu rokowań ze strefą i będzie zainteresowany zakupem tego terenu. Także na ten moment tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Komisja Gospodarki i poddaję pod głosowanie stanowisko. Komisja Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Bieruniu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 12 głosów za. Bardzo dziękuję Panie Naczelniku za wytrwałość w słuchaniu naszych komentarzy. Przechodzimy do punktu 4. Sprawy bieżące. W sprawach bieżących na początku chciałem Państwa poinformować, że do 30 listopada bieżącego roku bardzo proszę o to, aby przesyłać propozycje tematów, którymi Komisja ma zająć się w roku 2020. Proszę o przesyłanie tych materiałów do Biura Rady i bardzo później proszę, aby Biuro Rady przesłało je do mnie do 30 listopada. Bardzo proszę jednocześnie o to, żeby zachować umiar w pomysłach, ponieważ w zeszłym roku pamiętam, że otrzymałem od radnych w jednej korespondencji 30 wniosków, 30 tematów dotyczących różnych aspektów. No, trzeba też pamiętać o tym, że mamy 12 posiedzeń Komisji Gospodarki, a nas jest tutaj w Komisji 13, dlatego prosiłbym o to, żeby pomóc w przygotowaniu tego programu naszych spotkań, a nie żeby to była też, bo ktoś wyśle mi 30 propozycji, no to Szanowni Państwo, później ciężko jest z tego myślę wybrać i sami mamy potem problem, co jest ważniejsze, a co nie. Bardzo proszę Pan Marcin. Ja tylko otworzę może listę zgłoszeń, czy w tym temacie?
W tym temacie już żadnych zgłoszeń nie mam. Natomiast Szanowni Państwo, jeszcze chciałem, jako że ta komisja jest taka dosyć liczna, prawie wszyscy członkowie Rady są tutaj obecni, chciałbym powiedzieć, jak to wygląda, żeby potem nie było rozczarowań, jeżeli chodzi o ten plan pracy na kolejny rok. Szanowni Państwo, generalnie jakby konstruuje się to od tyłu, czyli od planu pracy Rady Miejskiej i proszę wziąć pod uwagę, że tak naprawdę większość, znaczy nie większość, ale sporo terminów już mamy jakby zaklepanych, bo jest sprawozdanie z budżetu, jest uchwalanie budżetu, jest kilka takich tematów na sztywno, które zawsze muszą być. Poza tym zawsze to jest też tak, że biorę pod uwagę wnioski pana burmistrza, które wynikają z pewnej pracy urzędu. Pewne tematy muszą się w danym roku pojawić. Także naprawdę później na sesji, jeżeli chodzi o nasze pomysły, to gdzieś tam ich jest w skali roku 4-5 tematów na te 12. Oczywiście to też jest tak, że nie każdy temat komisji jest powiązany z sesją, ale niejednokrotnie też tak bywa. Także tutaj w pełni popieram pana przewodniczącego, że proszę raczej koncentrować się na jakichś takich tematach strategicznych, dużych, które uważacie państwo, że należy podjąć w kolejnym roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram listę zgłoszeń. Pani Radna Barbara Manek-Bryła, ktoś jeszcze? Pani Maria Sitko. Ktoś jeszcze poza tymi dwiema paniami? Nie widzę więcej zgłoszeń. Zanim oddam paniom głos, bardzo proszę pan naczelnik w sprawach bieżących.
Szanowni Państwo, zostałem zobowiązany do przedstawienia sytuacji w zakresie pozyskania na rzecz gminy gruntów, tak szeroko powiem, kopalnianych. Czy nie wiem, jak pani Janka by... I pokrótce. Na dzień dzisiejszy naszym staraniem jest pozyskanie gruntów należących do SRK, Spółki Restrukturyzacji Kopalń. I tutaj sytuacja jest, można powiedzieć, najbardziej zaawansowana w tym zakresie. Są to trzy działki o łącznej powierzchni 4090 metrów. To jest między innymi droga tutaj wzdłuż pawilonów do garaży, które były też przedmiotem inwestycji miejskich. Droga okalająca za PZS-em. No i taki mały skrawek jeszcze też w tym rejonie. Także te działki, mimo że staramy się o nieodpłatne przekazanie, zostały przez SRK zlecone wyceny. Te wyceny już są. Z informacji, które mamy na dzień dzisiejszy, lada dzień dostaniemy protokół uzgodnień niezbędne do spisania właściwego aktu notarialnego. Także na dzień dzisiejszy tutaj w tym przypadku ta sytuacja, można powiedzieć, jest najbardziej klarowna i możemy się takiego rozstrzygnięcia i załatwienia docelowego sprawy w najbliższym czasie spodziewać. Kolejny temat to działki PGG. Działki zlokalizowane przy ulicy Hodowlanej. Teren, o którym mowa, to jest teren, który PGG przejęło po dawnym PGR-ze, po dawnych dwóch blokach, które zostały wyburzone. Tam przedsiębiorca górniczy został zobowiązany do przesiedlenia tych mieszkańców w związku z zdarzeniami z 2010 roku. Taki blok został wybudowany na ulicy Mikołaja. Ci mieszkańcy zostali wysiedleni. Na dzień dzisiejszy właścicielem tego terenu po przejęciu jest PGG. A my z racji planów inwestycyjnych i uruchamiania kolejnych terenów inwestycyjnych, projektując drogę łączącą ulicę Ekonomiczną z ulicą Hodowlaną, to jest tutaj taki fragment drogi, on się ciągnie od ulicy Ekonomicznej, na narożniku ulicy tego łącznika z ulicą Hodowlaną mamy zaplanowany zbiornik retencyjny niezbędny do odwodnienia pasa drogowego, zaplanowany w znacznej części na tym terenie. Wystąpiliśmy do PGG z prośbą o rozważenie możliwości przekazania tego nieodpłatnie na cele tej infrastruktury, o której mówiłem. Jednak na dzień dzisiejszy mamy negatywną odpowiedź z takim wskazaniem, że teren ten z uwagi na duże szkody górnicze wymaga takiej kompleksowej regulacji. Ta regulacja też już, Szanowni Państwo, kiedyś była przedmiotem, który przedstawiałem na Komisji Bezpieczeństwa, czyli powstania takiego dużego zbiornika retencyjnego na tym obszarze. My tutaj z uwagi na to, że chcemy jak najwięcej tego terenu zabezpieczyć i uruchomić pod kątem inwestycji, no będziemy zainteresowani powstaniem w mniejszej skali tego zbiornika, no i będziemy zabiegać o jednak pozyskanie tych działek. Zobaczymy, jaki będzie tego efekt. Łączna powierzchnia tych terenów to jest 8496 metrów kwadratowych. Kolejny temat to jest ulica Kasztanowa. To jest ulica biegnąca wzdłuż toru kolejowego na Czeczot. Od ulicy Jaworowej przez Szyszkową, Borowinową, mniej więcej do wylotu w okolicach wiaduktu kolejowego na ulicy Warszawskiej. Teren ten dla nas jest o tyle istotny, że za chwilę z uwagi na prace projektowe przy trasie S1 i obwodnicy, no będziemy musieli w jakiś sposób te zabudowania z ulicy Borowinowej, rozbudowywanych czy zabudowywanych terenów wzdłuż Szyszkowej, Jaworowej skomunikować do ulicy Warszawskiej, no i przez to też tutaj zabiegamy o to, żeby ten teren przejąć na rzecz gminy. Na dzień dzisiejszy jest to teren PGG i teren przy ulicy Hodowlanej, i teren czy w ciągu ulicy Kasztanowej, no też wymaga tutaj regulacji takiej prawnej w zakresie Księgi Wieczystej. Także no, na dzień dzisiejszy czekamy na ruch ze strony przedsiębiorcy górniczego. Co do ulicy Kasztanowej, tu jest takie wskazanie, żeby ewentualnie zamienić się na grunt, który będzie niezbędny do regulacji potoku Goławieckiego, czyli w okolice Paciorkowców. Także na dzień dzisiejszy czekamy na wskazanie, o jaki grunt, o jakiej powierzchni chodziłoby. Także będziemy tutaj zmierzać do tego, żeby przygotować ewentualnie te tereny pod zamianę. Także jeszcze informacyjnie ulica Kasztanowa, no to jest łącznie 6073 metry kwadratowe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym zakresie. Pani Maria Siedko, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie naczelniku, chodzi o ten zbiornik retencyjny. Jakby w razie czego byłby tam budowany, to kto by go budował? Kopalnia. Bo chodzi tu o szkody górnicze i moim zdaniem, jako jestem mieszkanka Ścierń, powinien ten zbiornik tam być i to jak największy. Jak największy. Bo tym bardziej, że i rządowy program jest taki i starać się o to, żeby był wybudowany dobry zbiornik z retencyjnym.
Jak najbardziej, pani radna, zabiegamy o to, żeby to było rolą przedsiębiorcy górniczego. Jednak też należy trochę historycznie przytoczyć fakt, że regulacja potoku stawowego, takie opracowanie na zlecenie jeszcze ówczesnej kompanii węglowej było. To opracowanie z racji obszaru wskazanego do rekultywacji, obszaru wskazanego pod planowany zbiornik było nie do przyjęcia poprzez ówczesną radę, także było zlecone kontropracowanie, w którym można powiedzieć był wskazany kompromis, jednak tu już przedsiębiorca górniczy nie wrócił do tego opracowania w sensie doprowadzenia do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, żeby ewentualnie realizować ten zbiornik. No ten zbiornik jest tam koniecznością, to wiemy i to na pewno w dalszej czy bliższej przyszłości no, musi się tam podziać. Także o to też będziemy zabiegać.
Pan burmistrz, proszę.
Jeszcze króciutko tu do wypowiedzi pani radnej, bo tu padło słowo jak największy. Musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że mamy tam zaprojektowaną drogę z pozwoleniem na budowę drogi, o którą obecnie aplikujemy ośrodki zewnętrzne, to jest łącznik ulicy Ekonomicznej Hodowlanej i ona ogranicza oczywiście możliwości, jeżeli chodzi o objętość tego zbiornika. Bierze go jak najbardziej pod uwagę od strony północnej tej zaprojektowanej drogi, natomiast no, ta droga powstaje po to, żeby od strony południowej móc otworzyć tereny inwestycyjne pomiędzy tą drogą a ulicą Turyńską.
Nie widzę więcej zgłoszeń. Myślę, że tutaj stanowiska żadnego nie będziemy podejmować. Przyjęliśmy do wiadomości. W kolejności zgłoszeń pani radna Barbara Panek-Bryła. Bardzo proszę.
Panie burmistrzu, dwie sprawy. Pierwsza to jest ulica Oświęcimska do Centrum Logistyczne. Mieszkańcy tutaj zadają pytanie, kiedy będzie ono obsadzone drzewami. Druga rzecz, załadunek. Zdarzają się sytuacje, że ciężarówki podjeżdżają i jest ładowany czy rozładowywany materiał, natomiast przy włączonym silniku i załączonych światłach. co wtedy ze środowiskowej, pamiętam, było zabronione. I to jest taka prośba, żeby zwrócić się do właścicieli tych firm, no, żeby na to zwrócić uwagę. Druga rzecz, ulica Wylotowa. Ogromna prośba mieszkańców o doświetlenie tego pierwszego odcinka od ulicy Trochy. To jest temat, który już był poruszany tutaj w momencie inwestycji, czy krótko po niej. I to się okazało, że tam, no, że tam jest taki ciemny obszar. Rzeczywiście, jak się tam pojedzie, to przy pierwszym, drugim domu ulicy Wylotowej jest tam ciemno. Potem już jest lepiej, natomiast na początku jest kiepsko. Czy coś się da z tym zrobić? Dziękuję bardzo.
Zacznę od tematu pierwszego. Jeżeli chodzi o załadunek nocą, wczoraj został na komisji przez pana radnego Walentego Magiera temat zgłoszony. Będzie pismo tutaj do właściciela o to, żeby pilnował zapisów decyzji środowiskowej, które rzeczywiście zabrania tego załadunku w godzinach nocnych przy włączonym silniku. No, jeżeli nie będzie się jakby stosował, no to będą stosowne sankcje wyciągane. Jeżeli chodzi o sadę drzewa, my otrzymaliśmy no niedawno tak naprawdę projekt, już taki szczegółowy projekt nasadzeń. Myślę, że przełom listopada, grudnia te nasadzenia tych drzew iglastych, które pozwolą na dość szybki wzrost, zostanie zrealizowane. Tego też dopilnujemy. Natomiast co do drugiej kwestii, ja pamiętam ten temat na etapie przebudowy gruntownej, tej potężnej tak naprawdę, chyba największej inwestycji zeszły, na pewno największej inwestycji zeszły kadencji, czyli przebudowy ulicy trochę Kudery Wylotowa Macierzyńskiego. I pamiętam ten moment, kiedy była możliwość wybudowania tego oświetlenia, natomiast mieszkańcy ani jednej, ani drugiej posesji nie chcieli się zgodzić na to, żeby to oświetlenie stanęło przy ich fasadzie budynku. I to była wtedy, to była jedyna możliwość, dołożenie jednej latarni i postawienie. Ta przepychanka trwała dość długo. No, w pewnym momencie doszło do już wypełnienia koryta, zabudowy warstwy wiążącej bitumicznej i temat się zamknął tak naprawdę. Droga jest w tej chwili na gwarancji. Nie wiem na jak długiej. Mamy 2 lata, przypuszczam. To jest weryfikowane, że gwarancja jest co najmniej 5-letnią, to trzeba było zerknąć w umowę. No i w tej chwili tak naprawdę da się to oczywiście zrobić, a to jest kwestia przewiertu sterowanego, którego koszt jest dość wysoki i znacząco by to podniosło koszt inwestycji. Mówię to dlatego, że pamiętam sam naprawdę wiele rozmów w tym temacie i próśb o to, żeby mieszkańcy się zgodzili. Niestety zderzamy się z tym często. Mieszkaniec mówi, chciałbym, ale nie przy mojej posesji. Dokładnie ten przypadek.
Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Sitko, bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Przedszkole w Ścierniach, Kamienna 17. Prośba rodziców, żeby po prostu sprawdzić kanalizację sanitarną. Rano, gdy przychodzą z dziećmi, jest taki fetor, że trzeba wietrzyć, okna otwierać. No wiadomo, jest coś się tam dzieje, można coś może zmienić z tym, żeby to takiego zapachu nie było. No, a druga sprawa, dobrze by było też skontrolować ten dach, bo taki jest w fatalnym stanie. A wiadomo, dach to podstawa. Panie burmistrzu, bardzo, bardzo rodzice proszą, no i mieszkańcy, bo to jest nasze takie centrum kultury w Ścierniach.
Przyjąłem tę informację.
Dziękuję bardzo. I jeszcze druga, no trzecia właściwie sprawa. To jest przejazd kolejowy na ulicy Bogusławskiego. Brak tego oświetlenia. Sarny latają, słabo widoczność. Dokumentacja projektowa jest, ale kiedy będzie wykonanie?
Wspominamy o tej dokumentacji, że dokumentacja projektowa rzeczywiście na budowę oświetlenia całej tej strony ścieżki od ulicy Bogusławskiego do Piaskowcowej jest wykonana. Tam jest ponad 1 000 000 zł brutto, niestety ten poziom kosztów kwalifikowanych jest relatywnie niski, bo niecałe 200 tysięcy, więc nawet nie było szans aplikowania o środki w ramach RPO, bo aplikując trzeba również zrealizować zadanie w części niekwalifikowanej, czyli wydać wszystko. No tak naprawdę to jest kwestia wprowadzenia przez państwa zadania lub części zadania do budżetu.
Jeszcze w Ścierniach są ulice nieoświetlone, jak Dolomitowa, tam nie ma ani jednego oświetlenia.
Nie widzę więcej zgłoszeń, zamykam ten punkt. A, przepraszam, pan radny Stanisław Jurecki.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja się też dołożę swoją cegiełkę, panie burmistrzu. A co jest ze Słoneczną? Nie dość, że dziury, nie idzie przejechać, zawieszenia ludzie łamią, to tam jest dopiero ciemnota. Zapraszam obojętnie o kogoś już o godzinie 17, żebyście Państwo zobaczyli, jak tam jest dopiero. Tyle domów jest, po prostu nie ma ani jednej lampy. Dziękuję bardzo.
To nie jest jedyna droga, panie radny, gdzie nie ma lampy, że przypuszczam, że to przy ulicy Słonecznej trzeba by wykonać dokumentację projektową. Tego trzeba zacząć. Nie da się budować oświetlenia nowego bez dokumentacji. Nie ma takiej możliwości. Można budować nowe oświetlenie poprzez remont, czyli wymianę istniejącego, natomiast bez dokumentacji. Natomiast jeżeli chodzi o nowe oświetlenie, w miejscach, gdzie go nie ma, musi być to budowa. Myśmy się naprawdę z wielkimi nadziejami gdzieś, kiedy był tworzony program operacyjny, tutaj mieliśmy wielkie nadzieje na to, że w ramach tego podziałania 4,5 będzie ten poziom kosztów kwalifikowanych wysoki i jakby ten zakres prac będzie do zakwalifikowania szeroki. Natomiast no później ta rzeczywistość była brutalna i budowa nowego oświetlenia wypadła całkowicie jako koszt kwalifikowany. Oczywiście ma to swoje uzasadnienie, bo mowa to jest o redukcji CO2 i to pewno ciężko mówić o redukcji, jeżeli stawiamy nowe, a nie likwidujemy czegoś starego, więc jakby ma to jakiś swoje, jakiś sens. No natomiast budowa nowego oświetlenia, no to w 100% na dzień dzisiejszy koszty własne gminy. A nie jest niestety, biorąc pod uwagę nasze standardy, to tanie zadanie. Oczywiście one jest zasadne i się zwraca, natomiast jeżeli jest ulica, mówimy o ulicy Słonecznej, no to tak samo jest kwestia wykonania dokumentacji projektowej, pewnie parę dziesięciu tysięcy złotych, bądź co najmniej parunastu, no i później wykonanie już samego oświetlenia. Ale to nie jest jedyna droga, gdzie jest ciemno.
Panie burmistrzu, ja nie powiedziałem, że jest jedyna droga, bo wiadomo, że jest więcej. Ja tylko dałem przykład, że od 5 lat już wałkuję ten temat na tej Słonecznej i choćby nawet jakąś starą, jedną lampę, żeby przynajmniej widać. Tam jest po prostu w środku lasa ta ulica, po prostu mieszkania, domy po prostu i mają ludzie strach, czy z pracy wracać, czy dzieci do szkoły, czy cokolwiek. Ja nie powiedziałem po prostu, że tam jest ten, ale uważam, że najwyższa pora, żeby się ktoś tym zainteresował.
Jako przykład podam ulicę Bratków Narcyzów. Dokładnie to był ten sam przypadek, można powiedzieć, ulica w centrum Barańca, bo przy stacji Ardże też powolutku rozbudowująca się okolica. No i też przez lata mieszkańcy prosili, udało się na szczęście wykonać dokumentację i zdobyć środki w oparciu o tę dokumentację i oświetlenie, nie mówię na całości, ale na tej części zabudowanej, czyli Bratków i części Narcyzów, powstało i już funkcjonuje, także też mieszkańcy od lat na to czekali, ale trzeba zacząć od dokumentacji, która tak naprawdę też kosztuje, więc musi być wprowadzona do budżetu, później zrealizowana i później tak naprawdę możemy przystąpić do zadania, jeżeli są środki na to.
Nie widzę więcej zgłoszeń, zamykam ten punkt, przechodzimy do ostatniego punktu dzisiejszego posiedzenia, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w październiku bieżącego roku. Czy są uwagi do protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu nr 10 przez 2019 z posiedzenia komisji w dniu 22 października 2019 roku? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie 8 za przy 8 obecnych na sali. Nie głosowało 4 radnych. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Zamykam posiedzenie komisji.